Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...27 grudnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Większość wieczornego magazynu poświęcimy podsumowaniu kościelnych wydarzeń kończącego się roku. Szczególne miejsce zajmą w nim śmierć Jana Pawła II oraz jubileuszowy rok na Jasnej Górze. Zapraszamy.
W 2005 rok świat wkraczał pogrążony w żałobie po setkach tysięcy ofiar katastrofalnego tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. Jan Paweł II przypomniał w swym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański 2 stycznia, iż Bóg nie opuszcza człowieka nawet pośród kataklizmów i tragedii.
Wiara poucza nas ponadto, że także w chwilach najtrudniejszych i najbardziej bolesnych doświadczeń, tak jak w przypadku niedawnej klęski żywiołowej w Azji Południowo-Wschodniej, Bóg nigdy nas nie opuszcza. W tajemnicy swego narodzenia podzielił On z nami nasze życie.
Jan Paweł II przyjął delegację Uniwersytetu Śląskiego. Przybyła ona do Rzymu wraz z ordynariuszem katowickim i prezydentem miasta, aby podziękować papieżowi za utworzenie na uczelni Wydziału Teologicznego. Zwracając się do tego gremium, Ojciec Święty podkreślił, że w klasycznym rozumieniu uniwersytet nie mógł istnieć bez Wydziału Teologicznego, był jakby niepełny. Dziś to się zmieniło.
Okazuje się jednak, że obecność nauk teologicznych pośród innych dziedzin zgłębianych na uniwersytecie stwarza możliwości cennej wymiany myśli. Lider z edracją spotykają się w poszukiwaniu mądrości, posługują się innymi narzędziami i metodami, ale ubogacają się wzajemnie na drodze odkrywania wielkich wymiarów prawdy.
...27 stycznia odbyły się uroczystości 60. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Papieskie orędzie skierowane z tej okazji odczytał nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk.
Nie wolno nikomu przejść obojętnie wobec tragedii Shoah. Ta próba planowego wyniszczenia całego narodu kładzie się cieniem na Europie i na całym świecie. Jest zbrodnią, która na zawsze splamiła historię ludzkości. Niech przynajmniej dzisiaj i w przyszłości będzie przestrogą. Nie można ulegać ideologiom, które usprawiedliwiają możliwość deptania godności człowieka odmiennością jego rasy, koloru skóry, języka czy religii. Kieruję ten apel do wszystkich, a zwłaszcza do tych, którzy w imię religii uciekają się do przemocy i terroru.
...31 stycznia. Watykańskie biuro prasowe poinformowało wówczas, że przewidziane na ten dzień audiencje nie odbędą się z powodu grypy papieża. Nie odbyła się także przewidziana na 2 lutego audiencja ogólna.
Stan zdrowia uległ pogorszeniu 1 lutego w związku z ostrym zapaleniem krtani i towarzyszącym mu skurczem tchawicy. Okazała się konieczna hospitalizacja w trybie pilnym. O 22.50 papieża przewieziono karetką reanimacyjną do kliniki Gemelli, gdzie umieszczono go w przeznaczonej dla niego sali na 10. piętrze. Tam Ojciec Święty został poddany zabiegom udrażniającym system oddechowy oraz niezbędnym badaniom.
Pobyt w szpitalu przedłużał się, aby umożliwić polepszenie stanu zdrowia. Codziennie papież koncelebrował mszę świętą w swoim pokoju. Po zakończeniu ostatnich badań, włącznie z tomografią całego ciała, 10 lutego Ojciec Święty około 19.40 powrócił samochodem do Watykanu.
13 lutego w klasztorze karmelitańskim w Coimbrze w Portugalii zmarła siostra Łucja, ostatnia z dzieci, którym w Fatimie w 1917 roku ukazała się Matka Boża.
Łucja wraz ze swymi kuzynami, błogosławionymi Franciszkiem i Hiacyntą, w roku 1917 w Fatimie otrzymała od Matki Bożej szczególną misję, której pozostała wierna do końca życia. Podkreślił to papież w liście na uroczystości pogrzebowe siostry Marii Łucji od Jezusa i od Niepokalanego Serca Maryi, które odbyły się w Coimbrze w Portugalii.
Bóg powołał ją w wieku 97 lat do wiecznego szczęścia w niebie. W ten sposób osiągnęła cel, do którego zawsze dążyła w modlitwie i ciszy klasztoru. Pozostawiła nam przykład pełnej wierności Bogu i radosnego pełnienia Jego woli. A sua divina bontà.
22 lutego.
W 83 roku życia zmarł ksiądz Luigi Giussani. Był on założycielem międzynarodowego ruchu Komunia i Wyzwolenie. Kilka dni temu specjalny list do chorego kapłana wystosował Jan Paweł II. Zapewnił go w nim o duchowej bliskości w chwilach wielkiego cierpienia. W dniu swych 80. urodzin ksiądz Giussani wyraził nadzieję, że jego życie przebiegało tak, jak sobie tego życzył Bóg.
’24 lutego ponownie przewieziono Jana Pawła II do kliniki Gemelli.
Tam uznano za wskazane dokonanie zabiegu tracheotomii, którego za zgodą pacjenta dokonano wieczorem tego samego dnia.
Stan pooperacyjny pacjenta był dobry. Wkrótce podjęto ćwiczenia oddechu i mowy. 6 marca Ojciec Święty, ubrany w różowy ornat, odprawił mszę w małej kaplicy przylegającej do jego sali szpitalnej. Na zakończenie liturgii z czwartej niedzieli Wielkiego Postu papież udzielił z okna błogosławieństwa. Głos miał bardzo słaby i mówił z wyraźną trudnością.
9 marca.
Mimo iż odwołano środową audiencję ogólną, wielu pielgrzymów, w tym także Polaków, pośpieszyło do Polikliniki Gemelli, by na parkingu przed szpitalem modlić się o zdrowie Jana Pawła II.
Na szczególnej audiencji przyjął Ojciec Święty prezesa Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, Henryka Woźniakowskiego.
Spotkał mnie wielki zaszczyt i ogromna radość uczestniczenia w mszy świętej, którą odprawiał ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz i którą koncelebrował Ojciec Święty. I zaraz po mszy świętej zostałem poproszony do saloniku obok, gdzie Ojciec Święty jeszcze w ornacie siedział. I tam mogłem mu wręczyć te pierwsze przywiezione przeze mnie z Polski egzemplarze książki, którą właśnie wydaliśmy, czyli Pamięć i Tożsamość. Ojciec Święty pogładził okładkę z widocznym zadowoleniem i powiedział, niech teraz idzie między ludzi.
W niedzielę 13 marca o 18:40 Jan Paweł II powrócił do Watykanu. Zaraz po przybyciu do swych apartamentów wziął udział w nabożeństwie gorzkich żali, które odbyło się w jego prywatnej kaplicy.
’19 marca.
Jan Paweł II przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją legnicką złożoną przez biskupa Tadeusza Rybaka z uwagi na ukończenie wieku określonego prawem kanonicznym. Jego następcą mianowany został dotychczasowy biskup pomocniczy w Katowicach, Stefan Cichy.
Mając 66 lat udaje się z Górnego Śląska na Dolny Śląsk, by tam kierować kościołem legnickim, który Ojciec Święty powołał w 1992 roku bullą Totus Tuus Polonie Populus. Ksiądz biskup Tadeusz Rybak organizował życie tej nowej diecezji. Ja będę kontynuował to, co ksiądz biskup Tadeusz rozpoczął.
Arcybiskup Henryk Hozer, sekretarz pomocniczy Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, przyjął sakrę biskupią w Rzymie. Uroczystości w kaplicy papieskiego kolegium urbaniańskiego przewodniczył kardynał Crescenzio Seppe.
Arcybiskup Hozer, który jest równocześnie dyrektorem papieskich dzieł misyjnych, przepracował w Rwandzie ponad 20 lat, po czym przez 7 lat był przełożonym regionalnym palutynów we Francji.
Dzisiejsza uroczystość jest dla naszego zgromadzenia bardzo wielkim wydarzeniem.
Ksiądz Zenon Hanas, wicegenerał palutynów.
Arcybiskup Hozer często powtarza to, że jest palutynem i że traktuje te swoje nowe zadania, które przejmuje w kościele, jako też rodzaj wyróżnienia dla całego zgromadzenia.
W niedzielę palmową 20 marca i w Wielką Środę Ojciec Święty ukazał się w oknie prywatnej biblioteki, jednak tylko milcząco pobłogosławił zgromadzonych na placu. W Wielkanoc 27 marca papież przez 13 minut pozostawał w oknie swego apartamentu, trzymając w ręce kartki z orędziem wielkanocnym. Tekst odczytał z placu Świętego Piotra kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano. Papież usiłował odczytać słowa błogosławieństwa Urbi et Orbi, jednak bezskutecznie. Jedynie ręką pobłogosławił miastu i światu. 30 marca ukazał się komunikat informujący o rozpoczęciu odżywiania Ojca Świętego poprzez stałą sondę dożołądkową. Tego samego dnia, w środę, papież również pojawił się w oknie, jednak nie mówił, tylko pobłogosławił obecnych. Była to ostatnia publiczna stacja jego drogi krzyżowej.
W czwartek, 31 marca, krótko po 11, Jan Paweł II, będąc w prywatnej kaplicy, odczuł silne dreszcze. Temperatura ciała gwałtownie podniosła się do 39,6 stopnia Celsjusza. Nastąpił silny szok septyczny połączony z zapaścią sercowo-naczyniową spowodowaną infekcją dróg moczowych. Zastosowano odpowiednie środki terapii wspomagania serca oraz układu oddechowego. Uczyniono przy tym zadość wyraźnej woli pozostania przez Ojca Świętego we własnym mieszkaniu, gdzie zapewniono mu pełną opiekę. Późnym popołudniem tego samego dnia odprawiono przy łóżku chorego mszę świętą, którą koncelebrował. W momencie przeistoczenia otwierał szerzej oczy i podnosił rękę nad chlebem i winem. Ponadto na Baranku Boży uderzał się w piersi. Kardynał Marian Jaworski udzielił mu namaszczenia chorych, a o 19:17 Ojciec Święty przyjął komunię. Następnie wyraził życzenie uczestniczenia w nabożeństwie eucharystycznym z rozmyślaniem i modlitwą.
W piątek, 1 kwietnia o 6 rano, Ojciec Święty w pogodnym nastroju i pełnej świadomości koncelebrował Eucharystię. Około 7:15 wysłuchał odczytanych mu 14 stacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej, czyniąc przy każdej znak krzyża. Następnie poprosił o przeczytanie przedpołudniowej modlitwy brewiarzowej i fragmentów Pisma Świętego. Stan zdrowia nadal był bardzo ciężki, z niepokojącymi wskaźnikami biologicznymi. Wciąż pogłębiała się niewydolność sercowo-naczyniowa, oddechowa i nerkowa. Jan Paweł II wyraźnie łączył się w modlitwie z obecnymi przy nim osobami.
W sobotę 2 kwietnia o 7:30 w obecności Ojca Świętego została odprawiona msza, podczas której chory zaczynał tracić przytomność. W godzinach południowych po raz ostatni odwiedził go kardynał sekretarz stanu, po czym zanotowano gwałtowny wzrost temperatury ciała. Około 15:30 słabym i niewyraźnym głosem papież powiedział po polsku: "Pozwólcie mi odejść do domu ojca". Krótko przed 19:00 stracił przytomność. Na monitorze widać było znaki stopniowego zaniku funkcji życiowych organizmu. Zgodnie z polską tradycją, półmrok pokoju, w którym umierał papież, rozświetlała niewielka gromnica. O godzinie 20:00 przy jego łóżku rozpoczęła się msza z Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Liturgii przewodniczył arcybiskup Stanisław Dziwisz. Koncelebrowali z nim kardynał Marian Jaworski, arcybiskup Stanisław Ryłko i ksiądz Mieczysław Mokrzycki. Polskie pieśni kościelne mieszały się z dobiegającymi zza okien śpiewami młodzieży modlącej się na placu Świętego Piotra.
Sta per intraprendere l'ultimo viaggio.
Papież rozpoczyna swą ostatnią drogę. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności i synowskiego oddania wobec Ojca Świętego.
Te słowa kardynała Edmunda Kazimira Szoki rozpoczęły wieczorem modlitwę różańcową w intencji Jana Pawła II. Uczestniczyło w niej na placu Świętego Piotra co najmniej 100 tysięcy osób.
O Madre sul Santo Romano Pastor.
Modlitwę różańcową na placu zakończyło odśpiewanie litanii loretańskiej i pieśni Salve Regina. Arcybiskup Leonardo Sandri podał wiadomość o śmierci.
Najdrożsi bracia i siostry, o 21:37 nasz ukochany Ojciec Święty wrócił do domu Ojca. Módlmy się za Niego.
È tornato alla casa del Padre. Preghiamo per Lui.
Dokładnie w nocy z 26 na 27 grudnia minęło 350 lat od zakończenia szwedzkiego oblężenia Jasnej Góry. Na pamiątkę tego cudownego zatrzymania potopu szwedzkiego w sanktuarium trwał rok jubileuszowy. O jego przebieg i znaczenie Izabela Tyras zapytała ojca Bogdana Waliczka, przeora Jasnej Góry.
Przede wszystkim przeżywaliśmy ten jubileusz z taką główną intencją, żeby podziękować Panu Bogu za to zwycięstwo cudowne, które jest przypisywane w stawiennictwu naszej Pani Królowej Maryi. I przez nią dziękowaliśmy w naszych modlitwach codziennych. Takim zewnętrznym wyrazem tych modlitw była procesja 18 każdego miesiąca w ciągu tego roku, procesja eucharystyczna na jasnogórskich wałach, po uroczystych nieszporach eucharystycznych, skazaniem okolicznościowym. Przepięknie się złożyło, że właśnie w tym czasie, kiedy przeżywaliśmy jubileusz, w tym samym czasie przecież był ogłoszony rok Eucharystii. To tak bardzo stało się spójne tutaj na Jasnej Górze. Rok Eucharystii i rok 350-lecia, gdzie właśnie Najświętszy Sakrament przenoszony na jasnogórskich wałach był właśnie po to, by dziękować i wielbić Jezusa.
Tak jak tamto wydarzenie sprzed 350 lat, odczytywane jest w różnych aspektach religijnym, moralnym, historycznym, tak i obchody jubileuszowe przeżywane były na różne sposoby.
Te aspekty to przede wszystkim obrona wartości, godności, obrona tego pewnego poziomu życia, poniżej którego nie wolno nam zejść, bo tracimy wtedy tę naszą tożsamość. Stajemy się jak gdyby ludźmi, którzy zaprzeczają treści Ewangelii. Każdy z nas musi czegoś w swoim życiu bronić. To są codzienne różne wybory, różne decyzje i to nam przypomina o tym, że to jest możliwe, żeby człowiek nie rezygnował, żeby nie pozwalał się sprowadzić do takiej pozycji zjadacza tylko chleba, do konsumpcyjnego, wegetatywnego przeżywania życia. Myślę, że sympozja, konferencje, katechezy, lekcje w szkołach i nie tylko bardzo szeroko podejmowały ten temat. Jestem wdzięczny za to, że tak wieloaspektowo, szeroko było przeżywane to wydarzenie sprzed 350 lat i ten jubileusz miał naprawdę taki głęboki wymiar.
To ten aspekt religijno-moralny, a wymiar historyczny, narodowy?
Ja myślę, że przede wszystkim podkreślenie tych wartości patriotycznych. Jest to wielka także lekcja historii, lekcja wychowawcza. Przychodzą tutaj młodzi ludzie, przychodzą szkoły, żeby zwiedzać wystawę w bastionie Świętego Rocha, która jest jakąś rekonstrukcją sprzed tych 350 lat i przypomnieniem tych wielkich dzieł Pana Boga, które są potrzebne, abyśmy pamiętali o naszych korzeniach, o tym, że Polska, Królestwo Maryi ma swoje historyczne bogactwo, że właśnie obrona Jasnej Góry przed Szwedami do tego bogactwa należy i nawet stanowi jakąś główną treść tego bogactwa narodowego.
Ojcze, co po tym jubileuszu powinno w nas pozostać?
Myślę, że przede wszystkim to pragnienie obrony wartości, to o czym już mówiłem, ale także przylgnięcie do Jezusa, do tego, co najistotniejsze dla człowieka wierzącego, powrót do Eucharystii jako tej wartości spajającej nas w rodzinach, w Kościele, w naszym społeczeństwie. Myślę, że powinno także w nas pozostać to pragnienie, żeby podnieść poziom życia. Ojciec Kordecki wołał w czasie oblężenia, bracia, na mury, czyli musimy wejść na mury, wejść na pewien poziom tego naszego codziennego życia, decydowania. Właśnie w tych wszystkich różnych zawiłościach, trudnościach, problemach wiemy, że nie jest łatwo, wiemy, że to życie jest bardzo trudne z wielu powodów i bezrobocie, i wpływ jakiejś antymoralności. I myślę, że to wejście na mury, gdzie stąpa się za Jezusem, gdzie idzie się za Nim, aby się nie tylko Nim zachwycać, podziwiać Go, ale przede wszystkim Nim żyć, jest takim przesłaniem. I życzę, żeby każdy z tego właśnie wyciągnął dla siebie jakieś takie bardzo osobiste wnioski.
Z przeorem Jasnej Góry, ojcem Bogdanem Waliczkiem, rozmawiała Izabela Tyras. Radio Watykańskie. Na tym kończymy wtorkowy program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.